Jan od Krzyża pisał: dusza przywiązana uczuciowo do jakiejś rzeczy, nawet najmniejszej, choćby posiadała wiele cnót, nie osiągnie nigdy jedności z Bogiem. Bo wszystko jedno, czy ptak został związany grubym, czy też cienkim sznurem. Nawet bowiem, gdyby był najcieńszy, jeśli go nie zerwie, zawsze będzie skrępowany i nie będzie mógł latać. Jakież współczucie wzbudza widok dusz wzbogaconych ćwiczeniami duchowymi, cnotami, Bożymi łaskami, ale które z braku odwagi nie potrafią zerwać z jakimś przywiązaniem, z jakąś uczuciową skłonnością i stąd nie mogą osiągnąć jedności z Bogiem, która nie wymaga niczego innego, jak tylko mocnego wzbicia się wzwyż i przerwania tych więzów. Wtedy dopiero Bóg mógłby im ofiarować w pełni siebie samego.
Święty Alfons Maria de Liguori. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Czytał Jan Józef Kasprzyk.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęłaś Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wać w serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie.
A światość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen. Bóg zapłaca wspólną modlitwę. Modliła się Urszula Zgorzowa Wielkopolskiego z parafii świętego Maksymiliana Korby. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
W dzisiejszych rozmowach niedokończonych mówić będziemy na temat priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej. W studiu gościć będziemy pana Waldemara Andzela, zastępcę przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz pana Bartłomieja Misiewicza, szefa gabinetu politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej. Część pierwsza rozmów niedokończonych również na antenie telewizji Trwam o 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Zapraszamy.
Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. A zaczynamy od wielkiego sukcesu negocjacyjnego Polski na szczycie klimatycznym w Paryżu. Dzięki dużemu zaangażowaniu Polski w umowie znalazły się zapisy o zrównoważonym rozwoju. Lasy uznano za ważny element w procesie pochłaniania CO2. Polska równocześnie chce wykorzystywać swoje odnawialne źródła energii. W Paryżu polska delegacja przedstawiła toruńską geotermię, która jest sukcesem nie tylko energetycznym, ale również ekologicznym na skalę światową. Polskiej delegacji przewodniczył minister środowiska profesor Jan Szyszko.
Zakończyła się konferencja klimatyczna w Paryżu, na której Polska odniosła sukces. To jest dzięki zaangażowaniu przede wszystkim pana ministra Szyszko i jego zespołu, który wynegocjował porozumienie, z którego założeniami pojechaliśmy właśnie do Paryża.
Odnieśliśmy sukces, można to powiedzieć głośno, z otwartą przyłbicą. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że Polska w ogóle jest krajem sukcesu w zakresie polityki klimatycznej i ten sukces był niewidoczny. On stał się widoczny na świecie dlatego, że mówiliśmy jednym twardym głosem. Świat zobaczył, że Polska jako jedno z niewielu państw, które ratyfikowały protokół z Kioto, wypełniła swoje zobowiązania z dużą nawiązką. Miała dokonać redukcji na poziomie 6% redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a wykonała to na poziomie 5 razy większym.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nadal czeka na publikację. Premier Beata Szydło poinformowała dziś, że rząd zastanawia się, czy wyrok Trybunału został rzeczywiście wydany zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Wątpliwości w sprawie trybu wyroku skierowała do prezesa Trybunału Konstytucyjnego minister Beata Kempa.
Zwróciłam uwagę nie na treść wyroku, co do którego dyskutujemy od kilka tygodni, ale na tryb. I okazuje się, że tryb, w którym zostało orzeczenie Trybunału przyjęte, jest trybem niewłaściwym. Dlatego, że pan prezes Rzepliński pierwszym postanowieniem stwierdził, że sprawa jest doniosła. A taka sprawa według procedury ustawy o Trybunale Konstytucyjnym musi być rozpatrywana w pełnym składzie, a potem ten skład nie wiadomo z jakiej przyczyny zmieniono.
Do sprawy odniosła się dziś premier Beata Szydło.
Moim celem jest w tej chwili po pierwsze wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, które są i które mogą powodować, że jest problem z opublikowaniem tego wyroku. Jak Państwo wiecie, było zapytanie skierowane do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, merytoryczne pytanie, w którym chodziło o to, ażeby wątpliwości, które się nasunęły, zostały wyjaśnione ze względu na to, że nie możemy opublikować wyroku, który mógłby być podjęty w opinii prawnej z wadami prawnymi. I o to chodziło, żeby odniesienie pana prezesa nastąpiło. Nie mamy tej odpowiedzi. Dzisiaj powinniśmy dołożyć starań my wszyscy. Cała klasa polityczna, wszyscy politycy, ale ja też proszę Państwa, dziennikarzy, o to, żebyście nam w tym pomogli. By sytuację, patową sytuację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego uspokoić, wyjaśnić i znaleźć rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem konstruktywnym. Dlatego, że w tej chwili przekładanie tylko i wyłącznie całej sprawy z Trybunałem tylko i w kategoriach jakiegoś sporu politycznego, czy pokazywaniem faktów nie do końca zawsze sprawdzonych, dopowiadaniem pewnych rzeczy, wykorzystywaniem polityków opozycji w tej chwili sprawy Trybunału do walki politycznej jest bardzo niedobre. Przenoszenie też tej dyskusji na wytwarzanie takiej atmosfery jakiegoś konfliktu politycznego i pokazywanie jeszcze za granicą, że tutaj w Polsce coś złego się dzieje, jest rzeczą nieodpowiedzialną.
Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje kolejną nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Niewykluczone, że projekt trafi pod obrady Sejmu na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Jak mówili dziś na konferencji prasowej posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest potrzebna.
Protesty wczoraj i protesty przedwczoraj pokazują, że potrzebna jest naprawa Trybunału Konstytucyjnego i potrzebna jest poprawiona ustawa o Trybunale, która nie będzie budziła żadnych wątpliwości, nie będzie pozwalała na manipulowanie i upartyjnianie Trybunału Konstytucyjnego.
Szczegółowe założenia nowelizacji ustawy mają być przedstawione przy pierwszym czytaniu. Niewykluczone jest, że będzie w nim zapis o obowiązku rozpatrywania spraw przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie.
Sytuacją niezrozumiałą z punktu widzenia społeczeństwa jest to, że część sędziów Trybunału, łącznie z prezesem, angażuje się w gruncie rzeczy w spór polityczny po jednej ze stron, nawet partyjny można to śmiało powiedzieć, jest współautorami rozwiązań ustawowych, które później są uznane za niekonstytucyjne przez pozostałych członków Trybunału.
Rada Dialogu Społecznego zebrała się dziś na pierwszym plenarnym posiedzeniu. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wzięła udział m.in. szefowa tego resortu, minister Elżbieta Rafalska, szef Solidarności Piotr Duda oraz premier Beata Szydło.
Wspólnie trzy strony. Strona społeczna, strona pracodawców i strona rządowa. Wypracujemy dużo dobrych rozwiązań dla Polek i Polaków.
Premier Beata Szydło zwróciła uwagę, że przez ostatnie 8 lat Polacy nie byli wysłuchiwani. Przypomniała odrzucane bez dyskusji i rozmowy obywatelskie projekty. Premier Beata Szydło wyraziła również nadzieję, że Rada Dialogu Społecznego będzie gremium do słuchania i wypracowywania merytorycznych projektów. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną, z której w 2013 roku wycofały się związki zawodowe. Uznały, że dialog był pozorowany, a rząd PO-PSL jedynie komunikował swoje decyzje. W nowej W Radzie zasiada 59 osób, wśród nich przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu oraz reprezentant prezydenta, prezesa Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego.
Bezpieczny budżet i trzymany w ryzach deficyt. Tak minister finansów Paweł Szałamacho ocenia przyszłoroczny budżet. Jednym z głównych zadań, jakie stoją przed państwową kasą, jest pokrycie kosztów programu 500 zł na drugie i kolejne dziecko.
Według szacunków Ministerstwa Finansów w przyszłym roku możemy spodziewać się wzrostu PKB na poziomie 3,8%. Deficyt to 54 miliardy 700 milionów złotych, a przewidywana inflacja sięgnie 1,7%. Wskaźniki te praktycznie nie różnią się od projektu budżetu na rok 2016 przesłanego przez rząd Ewy Kopacz. Zmieniły się jedynie priorytety, co jest naturalnym wynikiem utworzenia nowego rządu w Polsce.
I na teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 20. Zapraszam.
A teraz wysłuchajmy prognozy pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na wschodzie i w centrum kraju. Na zachodzie i północy Polski okresami słabe opady śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura przeważnie od minus 4 stopni do zera, tylko na północnym zachodzie nieco cieplej, lokalnie do 2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni i południowy. W dzień zachmurzenie duże, okresami opady śniegu z deszczem i śniegu. Na zachodzie i południu słabe opady deszczu. Przed południem miejscami mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura od 0 stopni na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1026 hektopaskali i będzie rosnąć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziewica, bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania: priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. I w studiu telewizji Trwam bardzo gorąco witam zaproszonych gości. Jest z nami pan Bartłomiej Misiewicz, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczęść Boże, witam pana bardzo serdecznie. I pan poseł Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy panowie, drodzy państwo, bieżące wydarzenia pokazują nam jakby na papierku lakmusowym, że ogromny jest niepokój w środowisku tych, którzy utracili władzę w szeregach Platformy Obywatelskiej, no i w partiach, które ramię w ramię z Platformą Obywatelską, teraz tworząc opozycję, współpracują. Mamy także do czynienia z układem politycznym, który odnajduje swoje odzwierciedlenie w dalszym ciągu w mediach. Na samym początku może rozpocznijmy od rozmowy o tych bardzo niepokojących zjawiskach. Bardzo wiele działań podejmowanych przez nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, przez panią premier Beatę Szydło, przez szefów poszczególnych resortów nie odnajduje właściwego miejsca w przestrzeni publicznej. Informacja nie dociera do obywateli, nie dociera do społeczeństwa. Następuje bardzo niesamowicie intensywny proces marginalizacji tych najważniejszych wydarzeń dla Polski. Wspomnijmy chociażby dzisiejszą konferencję prasową i ogromny sukces Polski na szczycie klimatycznym w Paryżu, wypracowany przez ministra środowiska, pana profesora Jana Szyszko. No i chociażby dzisiejsza wizyta ministra obrony narodowej na Ukrainie w Kijowie. Dosłownie strzępy informacji dotarły do społeczeństwa, a przecież to bardzo ważna i istotna wizyta.
Proszę ojca, rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Ja chciałbym na pocieszenie tylko powiedzieć, że to w żadnym wypadku nie przeszkadza nam w tym, żeby dalej ciężko pracować i realizować wszelkie postawione cele przez ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza. Rzeczywiście dzisiaj było się spotkanie robocze w Kijowie, w którym minister Macierewicz brał udział. Polska była jednym z 5 krajów, bo była jeszcze Estonia, Litwa, Łotwa i Ukraina. Podpisano bardzo ważne porozumienie o współpracy międzynarodowej, nie tylko na tym poziomie wojskowym, także włączając to Stany Zjednoczone i Kanadę chociażby, ale także na poziomie edukacji czy poszanowania prawa. Także potępiono naruszenie suwerenności Ukrainy. Dziwię się, bo rzeczywiście mnóstwo polskich mediów na konferencji prasowej w Ministerstwie Obrony Ukrainy było. Mogli chociaż troszkę informacji na ten temat przekazać. Tak się nie stało. My stawiamy dzisiaj, ja bo za to odpowiadam w ministerstwie, na przekaz w sieci, po prostu internetowy. Na Twitterze, na Facebooku, na naszych stronach internetowych. Oczywiście media wyłapują to, że na przykład skandalem dla mainstreamu jest, że mamy reprezentację wojska skromną, bo tylko sztandar, tą asystę wojskową na miesięcznicach smoleńskich.
No i informacja o uczestnictwie pana ministra Antoniego Macierewicza w uroczystościach 24. rocznicy powstania
tak.
Radia Maryja.
To rzeczywiście, gdybyśmy, bo akurat też wtedy miałem zaszczyt być na tych uroczystościach, także wiceminister Kownacki, zapewne gdybyśmy jechali do takiej stacji, która to całą prawdę, całą dobę podaje na ich uroczystości, to zapewne byłoby to chwalone. Nie przy tym kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej. Będziemy tam, gdzie przekazywana jest prawda i będziemy tam, gdzie walczy się o Polskę.
Panie pośle, także ten sztucznie wywołany szum wokół Trybunału Konstytucyjnego, kto całą sprawę analizuje od samego początku, wie dokładnie, że to zamach w reżyserii Platformy Obywatelskiej i PSL-u na Trybunał Konstytucyjny. Wczoraj ogromny marsz poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy, pani premier Beaty Szydło w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, marsz wolności i solidarności, także wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości przy Trybunale Konstytucyjnym. Patrząc na przekazy medialne, w dalszym ciągu mamy do czynienia, że ten układ polityczny Platformy Obywatelskiej Towarzystwa w dalszym ciągu odnajduje swoje scementowanie i umocowanie w mediach i tych jeszcze publicznych, ale także w tych lewicowo-liberalnych.
Tak, to prawda. Marsz wczorajszy był wielkim sukcesem. Widać olbrzymie poparcie społeczeństwa dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, dla rządu Beaty Szydło i dla działań podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Także pomimo trudnej pogody, wielki sukces, wielkie poparcie społeczeństwa.
No i konieczność także podjęcia bardzo konkretnych działań, jeżeli chodzi o konieczność uporządkowania funkcjonowania mediów w Polsce. Myślę w sposób szczególny o mediach publicznych, czyli tych, które są utrzymywane przecież za nasze pieniądze, pieniądze obywateli.
Tak, oczywiście zgadzam się z tym. Media powinny być uporządkowane. Nie mogą dezinformować obywateli, nie mogą pomijać wielu ważnych informacji, które dzieją się dla naszych obywateli. Także media powinny rzetelnie informować i obiektywnie wszystkich obywateli o tym, co się dzieje w naszym państwie.
Dzisiaj minister obrony narodowej w Kijowie, na Ukrainie. Ukraina stała się punktem podjęcia tematu przez Polskę, ale także kraje członkowskie Unii Europejskiej, tematyki związanej z bezpieczeństwem, agresja Rosji na Ukrainie. No i rozpoczęła się debata. I w kontekście tych wydarzeń pytamy się, czy rzeczywiście dzisiaj Polska jest krajem bezpiecznym.
Proszę ojca, szanowni państwo, ja myślę, że ta debata powinna się zacząć dużo wcześniej, a dokładnie 10 kwietnia 2010 roku. Bo tak naprawdę, gdyby wtedy Polska zachowała się tak, jak przystało na państwa członkowskie NATO, Unii Europejskiej, gdyby zawalczyła o swoje, pewnie nie byłoby kolejnych wydarzeń. Nie byłoby właśnie aneksji Krymu, w ogóle nie byłoby wtargnięcia na Ukrainę, a już na pewno zestrzelenia malezyjskiego Boeinga. To też nie oznacza, że zagrożenie nigdy by nie groziło. Ja chciałbym przypomnieć Białą Księgę Bezpieczeństwa Państwa, wydaną przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury pana Bronisława Komorowskiego, gdzie wprost stwierdzono, że w Polsce nie grozi żadne zagrożenie ze wschodu. Ja nie chcę teraz kłamać, to był albo 2012, albo 2013 rok, kiedy takie arcydzieło zostało wydane. Rzeczywiście jest tak, że od zawsze uważaliśmy, że trzeba wzmocnić tą wschodnią flankę. Też tym bardziej, że my zamykamy wschodnią stronę NATO. Warto przypomnieć byłego szefa Komisji Obrony Narodowej, który kilka dni temu, gdy zapowiedzieliśmy w przyszłym roku uruchomienie 3 brygad obrony terytorialnej kraju, właśnie na wschodzie Polski, stwierdził, że to jest, cytuję, głupi pomysł, ponieważ zagrożenie terrorystyczne idzie z zachodu. Mówię oczywiście o panu Stefanie Niesiołowskim, wielkim znawcy obronności państwa polskiego. I to właśnie dzisiaj pokazuje, jaki jest stan, z czym zostawiono Ministerstwo na przykład Obrony Narodowej, z czym zostawili poprzednicy. Na przykład ogłoszony przez nich hucznie program Wisła, czyli system przeciwrakietowy jako zabezpieczenie dla Polski, w sprawie którego nie zrobiono nic, zero. Dopiero te rozmowy się zaczynają.
Panie pośle, jaką rolę odgrywa Polska w strukturach NATO? Czy rzeczywiście natowskie struktury są dla nas wystarczającym gwarantem bezpieczeństwa naszego państwa?
Myślę, szanowny ojcze, że podstawą obronności naszego państwa powinna być siła obronności bezpieczeństwa naszego kraju. To w pierwszym stopniu. Oczywiście powinniśmy współpracować z NATO i tą współpracę nadal rozwijać. Powinny tu być, w mojej opinii, także powstać bazy natowskie na terenie naszego kraju, ale w pierwszej kolejności to my Polacy powinniśmy zadbać o nasze wojsko, o nakłady na obronność, na bezpieczeństwo naszych obywateli.
Obecności baz NATO w Polsce sprzeciwia się Rosja.
Tak, to prawda i to od wielu lat, no ale nie będziemy słuchali Rosji. Ważny jest interes narodowy Polski, naszego kraju i my na pewno będziemy szli w tym kierunku, aby te bazy natowskie w naszym kraju powstały.
Polska armia jako ten podstawowy czynnik gwarantujący bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Czy stan polskiej armii na dzisiaj jest wystarczający, żeby obronić granice naszej ojczyzny?
Proszę Państwa, to są takie informacje, o których nie do końca można publicznie mówić, ale to co się widzi, no to jest oczywiście niedopuszczalne, że mamy armię, która mieści się na Stadionie Narodowym, a przy okazji jeszcze mamy więcej generałów niż w każdej innej armii świata, no, którzy po prostu nie są często też nawet zdolni do tego, żeby walczyć. Więc na pewno liczebność armii to jest jeden z priorytetów, musi być zwiększona, ale kolejnym bardzo ważną kwestią jest ujednolicenie, zhierarchizowanie struktury Wojska Polskiego. Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, gdzie mamy 3 dowódców. nie dość, że ich kompetencje przenikają się, to jeszcze tak naprawdę żaden z nich nie ponosi za nic odpowiedzialności. Cokolwiek
czyli
się
mamy
dzieje.
Obecnie trzy ośrodki decyzyjne?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Oczywiście tym jednym jest skupiający minister obrony narodowej, porozumieniu także z panią premier czy z panem prezydentem, ale jednak już na etapie Wojska Polskiego są to trzy ośrodki. I tak jak mówię, kompetencje się przenikają, a odpowiedzialności w zasadzie nikt nie powinien z nich żadnej ponosić. I dzisiaj to jest tak, że jeżeli cokolwiek by się nie daj Boże wydarzyło, to wszyscy są świetnie przygotowani do tego, żeby wziąć walizki i uciekać, ale nie do tego, żeby stanąć i walczyć. Stąd właśnie jest problem jeden z tych priorytetów zwiększenia liczebności armii. Ale to jest także powołanie obrony terytorialnej kraju. Ja dla przykładu mogę powiedzieć, że dzisiaj mamy do czynienia, usłyszałem takie hasło, z modą na bezpieczeństwo. Rok temu mieliśmy w Polsce 350 klas mundurowych, młodzieży, która chciała się kształcić w tym kierunku, niekoniecznie iść do wojska zawodowo. Chcą mieć swoje życie prywatne, swoje życie zawodowe, ale po godzinach chcą móc pracować na siebie po to, żeby zwiększać swoje poczucie bezpieczeństwa także społeczności lokalnej. Dzisiaj, w momencie cały czas jeszcze zbierania tych danych, mamy już ponad 450 takich klas mundurowych. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi o spisany program klas mundurowych z Ministerstwem Obrony Narodowej, tak żeby ten program nauczania był ujednolicony, wydatkowanie środków, to jak ci ludzie są szkoleni po to, żeby móc potem włączyć ich czy w organizację proobronne, czy właśnie obronę terytorialną, mają podpisane szkoły w liczbie sztuk 3. To pokazuje szereg zaniedbań popełnionych, bo na to pieniądze są. One były, są i zapewne będą. Ministerstwo Obrony, pan minister Macierewicz, chce przekazać na przyszłorocznym budżecie ponad 300 milionów złotych po to, żeby utworzyć te pierwsze trzy brygady na ścianie wschodniej obrony terytorialnej, w dużej mierze złożonej z organizacji proobronnych. Dlatego, że to znacznie by nie tylko wzmocniło morale, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, także dało ludziom poczucie bezpieczeństwa, bo mogliby się szkolić, mieliby do czynienia z bronią, ze sprzętem. To naprawdę bardzo by nam pomogło także w szerzeniu patriotyzmu, który dzisiaj jest po prostu potrzebny.
Zwiększenie liczebności armii, proszę powiedzieć, z jakiej aktualnej liczby do jakiej, jakie są priorytety, jakie są założenia resortu?
Mówimy teraz o ponad 90 tysiącach żołnierzy w służbie zawodowej, przy czym NSR to jest tam około 20 tysięcy, no to minimum niezbędne według wszelkich danych to jest między 140 a 170 tysięcy. To jest to, co powinniśmy osiągnąć w tym pierwszym priorytecie, dlatego pojawiają się te liczby 150 tysięcy. Ja też nie chciałbym jednoznacznie dzisiaj stwierdzać, jakby to wyglądało, bo to jest jasne, że założenie ministerstwa jest takie, żeby było jak najwięcej tych żołnierzy. Tym bardziej, że wiele młodych osób po prostu garnie się do tego, żeby do wojska iść, więc czemu im to nie umożliwiać? W zamian za to, prawda, wprowadzono coś zupełnie innego. Dzisiaj każdy żołnierz po 12 latach służby odchodzi. Jest po prostu z wojska wyrzucany. I tak naprawdę jedynym powodem jest to, żeby nie wypłacać mu emerytury po 15 latach. Tylko, że odsetek osób, bo są przeprowadzane nawet ankiety wewnętrzne, odsetek osób, które po tych 15 latach, czyli po osiągnięciu wieku emerytalnego w wojsku, by odchodziły na emeryturę, sięga naprawdę 1-3%. To jest maksimum. Cała reszta chce służyć dalej Polsce. To są często świetnie wyszkoleni żołnierze w sile wieku, którzy mogą oddać się służbie ojczyźnie. Uniemożliwia im się to, po prostu po 12 latach ich z wojska wyrzucając. Dlatego jednym z priorytetów, zresztą już nad tym projektem zmiany ustawy, nowelizacji ustawy trwają prace, jest właśnie zmiana tego przepisu.
Organizacje proobronne, jaka liczba przydałaby się Polsce? Ludzi gotowych, także zwartych, służyć ojczyźnie?
Nie, no, w sposób oczywisty będziemy chcieli zarażać tym jak największą liczbę osób. Tutaj, to tak jak mówiłem przed chwilą, ważne jest, żeby to powstawało w społecznościach lokalnych, żeby to były grupy, które są w stanie te strategiczne miejsca w konkretnej miejscowości obronić, prawda? To często jest czy jakieś miejsce przemysłu, jeżeli jeszcze jest, ale na przykład szkoła, ratusz, to jest kwestia, gdzie znajdowałby się magazyn z bronią, na jakim poziomie. To też nasi eksperci są na etapie prac tego, czy mówimy o powiecie, czy mówimy o gminie. No pewnie, że wzorujemy się w jakimś sensie na Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. Oni są pod tym względem perfekcyjnie wyszkoleni. I jak to funkcjonuje, jak to wygląda. Ale przede wszystkim tu jakby nie będzie granicy wieku. Szkolić się będzie mógł każdy, no oczywiście na miarę swoich możliwości. Ale przede wszystkim chcemy tym zarazić ludzi młodych. Też po to, że to spożytkuje ich energię do czegoś pożytecznego. To jest ważne.
Panie pośle, mówimy o priorytetach Ministerstwa Obrony Narodowej. Przypomnijmy zeszłą kadencję Sejmu. Pan uczestniczył także w pracach Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Przetarg na Caracale. Sukces Platformy Obywatelskiej, ale gwóźdź do trumny dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Do tej sprawy trzeba koniecznie w dzisiejszym spotkaniu powrócić.
Mam nadzieję, że zostanie powrócone. Powrócimy do tego tematu. Myślę, że tutaj jest przegląda się tej sprawie bardzo dokładnie Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także duże zainteresowanie ze strony parlamentarzystów, posłów, ale także społeczeństwa. I myślę, że do tej sprawy należy powrócić. Mam nadzieję, że ten przetarg w mojej opinii zostanie powtórzony, ale trzeba poczekać, myślę, na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja także należałem do posłów, którzy krytykowali ten przetarg jako skandaliczny. On powinien być zupełnie inaczej rozstrzygnięty. Priorytetem dla naszego państwa także powinny być miejsca pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym, ale oczywiście całościowo także obrona państwa. Także wiele elementów należałoby poruszyć i mam nadzieję, że w przyszłości ten przetarg zostanie rozwiązany z korzyścią dla bezpieczeństwa państwa i z korzyścią dla miejsc pracy naszych obywateli w Polsce.
Wielu ekspertów zajmujących się obronnością, panie pośle, mówili wprost, że ten przetarg był po prostu napisany, rozpisany pod dostawcę francuskiego.
Tak wielu mówiło. Można mieć właśnie tego typu obawy i dlatego potrzebne jest bardzo dokładne przyjrzenie się, myślę, powtórzenie tego przetargu. Chociaż oczywiście śmigłowce nam są bardzo potrzebne i te śmigłowce transportowe, które dotyczyły ten przetarg, ale i śmigłowce w przyszłości bojowe, bo śmigłowce bojowe także starzeją się w naszej armii. Także myślę, że zostaną te sprawy uporządkowane i stan naszego bezpieczeństwa się poprawi. To, co do tej pory się działo, zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL, no, można określić jako skandal.
Ministerstwo Obrony Narodowej powróci do tego przetargu?
Proszę ojca, ciężko powiedzieć. My rozpoczęliśmy audyt, także audyt dokumentacyjny dotyczący przetargu na Karakale. W zasadzie aktualnie czekamy też na decyzję z Ministerstwa Rozwoju dotyczącą kwestii offsetowych. No, prawda jest taka, że w Polsce produkowane są zarówno w Mielcu, jak i Świdniku świetne śmigłowce brytyjskie, amerykańskie, w tym oczywiście Black Hawki, wielozadaniowe. Tu rzeczywiście ja się zgadzam w pełni z panem posłem, że przetarg na Karakale został tak rozpisany, żeby uniemożliwić polskim inżynierom udział w tym przetargu. I w ogóle szereg dziwnych rzeczy tam ma miejsce. Ja przypominam, że przecież ogłoszenie tego przetargu padło z ust prezydenta Komorowskiego, a nie ministra obrony, nie żadnej komisji. Przypominam, że polscy producenci mówili o kwocie około 9 miliardów złotych, karakale kosztują 13 miliardów. Sami Francuzi mają tych karakali tylko kilkanaście sztuk, ponieważ są przestarzałe. Więc szereg takich problemów, które no jednak warto wziąć pod uwagę. Nie ukrywam, że po decyzjach offsetowych będą zapadały decyzje Ministerstwa Obrony Narodowej. Niemniej, nawet jeżeli przetarg zostanie unieważniony i rozpisany na nowo, no to oczywiście Airbus będzie mógł również do tego przetargu stanąć. To nie jest tak, że w tym momencie my będziemy, że tak zachowywać się jak poprzednicy. Aczkolwiek będziemy umożliwiali wszystkim podmiotom, którzy w przetargu wystartują, udział na równych zasadach. Nie będzie równych i równiejszych.
Co z polskim przemysłem zbrojeniowym? Sytuacja, wiemy, dość trudna i napięta.
Rzeczywiście tak to wygląda. No teraz aktualnie ta największa firma, Polska Grupa Zbrojeniowa, która skupia ponad 60 instytucji zajmujących się przemysłem zbrojeniowym, został zmieniony skład Rady Nadzorczej, Zarządu. Ale przed nimi bardzo trudne zadanie do tego, żeby jednak doprowadzić do rozwoju. Tak bardziej, że jest możliwość, żeby Polska stała się nie tylko miejscem takim, gdzie... Znaczy, są dwa aspekty. Jeden to jest oczywiście wymiana handlowa i wystawianie na sprzedaż naszych produktów typu, powiedzmy, nie wiem, rosomaki, ale jest też oczywiście ta sfera zmodernizowania polskiej armii. W przyszłym budżecie rozpisane jest na to około 18 miliardów złotych na to, żeby polską armię zmodernizować. To znaczy będziemy chcieli doprowadzić do zakupu sprzętu jak najbardziej nowoczesnego, na jaki będzie nas stać, no i na jaki będziemy mogli dostać. Ja przypominam, że ten zapowiadany program Wisła, co do którego dopiero rozmowy rozpoczynamy, bo poprzednicy tylko ten przetarg ogłosili, ale nic więcej się nie stało. Tam informacja była taka, że miałoby to być zrealizowane do 2030 roku. No, sposób oczywisty, Polska nie może tyle czekać, już nie mówiąc o tym, że kwota, jaka obecnie pada, ponad 50 miliardów złotych, ale to jest tylko informacja medialna, bardzo się różni od tej pierwotnej proponowanej. Więc jakby te rozmowy zaczynamy, to szereg różnych rzeczy. Dzisiaj priorytetem jest dla nas kwestia obrony przeciwrakietowej. To jest to, na czym skupiamy się w pierwszej chwili.
Panie pośle, konieczny element i konieczne działania do podjęcia to także dozbrojenie polskich jednostek polskiego wojska.
Tak, oczywiście nasze jednostki powinny być i dozbrojone, i zmodernizowane, i rozbudowane. Tak tutaj już mówił pan Bartłomiej Misiewicz, nasze wojsko powinno się zwiększać, powinien powstać nowy komponent obrony terytorialnej. To na pewno będą priorytety i rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale także w pracach komisji sejmowej, Komisji Obrony Narodowej. Także myślę, że to wszystko razem się złoży, aby nasz stan bezpieczeństwa naszego państwa został poprawiony. Także należy zmienić to, co także tutaj było wspomniane, system kierowania i dowodzenia naszą armią, bo ten, który jest w obecnej chwili, no, źle służy naszemu bezpieczeństwu. Myśmy bardzo często o tym mówili jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy do poprzedniego rządu, niestety nie słuchał. Musimy to zmienić. Musi oczywiście przygotować stosowne projekty, także Ministerstwo Obrony Narodowej. Także w tym kierunku myślę, że wszystkie te działania będą zmierzały, aby stan bezpieczeństwa naszego kraju poprawić.
Państwo zapowiadają nie tylko przegląd przetargu na Caracale, ale te wszystkie umowy, które zobowiązują państwo polskie dotyczące polskiego dozbrojenia, uzbrojenia, mają zostać także przeglądnięte.
Znaczy w zasadzie robimy przegląd wszystkiego. Na tym się dzisiaj skupiamy. To jest tak, że rzeczywiście postawiliśmy sobie dość trudne zadanie, bo chcemy na koniec stycznia najdalej mieć już wyniki tego audytu. Nie tylko samego ministerstwa, także jednostek podległych. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo instytucji, przepraszam, przy czym jest tak, że skupiamy się oczywiście na tym, jak te pieniądze były wydatkowane, gdzie były wydatkowane, w jakie miejsca. No, ja mogę ze swojej strony powiedzieć, bo to rzeczywiście drugiego dnia urzędowania zmieniłem, jak wyglądała kwestia zamówień, jeżeli chodzi o prenumerowanie gazet do Ministerstwa Obrony. I tytuły typu Tygodnik Nie czy Fakty i Mity już w Ministerstwie Obrony nie będą się znajdowały. Zamieniliśmy je na przykład na nasz dziennik. Więc to zostało oczywiście zrobione. Natomiast te pieniądze były trwonione na praktycznie każdym kroku. Dzisiaj automatycznie, znaczy w zasadzie czego się nie dotknie, to się takie miejsce znajduje. W poszczególnych instytucjach, w poszczególnych departamentach jest to sprawdzane. Także czy było przestrzegane prawo przy różnych decyzjach. Nie tylko kwestia tych pieniędzy, ale także przestrzegania prawa, przestrzegania zasad demokracji. Chcemy, żeby ten audyt był pełen. No i jak tylko poznamy jego wyniki, przedstawimy opinii publicznej.
No czas rzeczywiście bardzo szybko goni. Terminy bardzo ambitne. Sprawa, którą chciałbym podjąć, to także sprawa budżetu i finansowania polskiej armii, resortu Ministerstwa Obrony Narodowej. Platforma Obywatelska nie tak dawno zacierała ręce i mówiła, że Ministerstwo Obrony Narodowej przyłapała na gorącym uczynku, bo państwo pozwoliliście przenieść środki z resortu w zmianach w budżetu na rok następny na inne cele działania rządu pani premier Beaty Szydło.
Tak, rzeczywiście tak jest, tylko że część wydatkowanych pieniędzy, czy może inaczej, bardzo dużo planów, które zostały ogłoszone, nie zostały w żadnym wypadku zrealizowane. No, przykładem są Caracale. I jest tak, że te pieniądze nieprzekazane, nie zrealizowane w innych celach czy funduszach, po prostu przepadają i ich nie ma. W związku z powyższym taka zapadła decyzja, że mają być przekazane, na Radzie Ministrów mają być przekazane pieniądze na konkretny cel. No to tak to jest realizowane. Przy czym my też szukamy oszczędności w innych wymiarach. No, na przykład minister podjął decyzję o obcięciu bardzo wysokich nagród dla poszczególnych pracowników, tylko po to, żeby znaleźć pieniądze na obronę terytorialną. Więc na przykład przenosimy też NATO. Jakby cały czas teraz trwają prace nad poprawkami do przedłożonego projektu budżetu, bo tak mi obrona terytorialna, szacujemy, że to będzie te pierwsze trzy brygady, to jest ponad 300 milionów złotych, więc będziemy to przesuwać. Natomiast nie ma tutaj żadnego konfliktu prawnego, więc...
Czyli nie uszczuplacie państwo dofinansowania na rzecz polskiej armii, to zapowiadanie w kampanii pani premier Beaty Szydło?
Nie, w ogóle to nie jest tak, że my uszczuplamy. zapisane. Znaczy, jakby w obecnym budżecie, rok 2015, który nam się za moment kończy, po prostu kończą się te pieniądze, które są, mnóstwo rzeczy, które zapowiadała Platforma, nie zostały zrealizowane. Znaczy, te pieniądze nie mają nawet gdzie wyjść, no bo nie ma nawet, przykład, no właśnie programu Wisła. Tam nie było nawet jednej rozmowy prawdopodobnie z jakimkolwiek przedstawicielem jakiejkolwiek firmy, która się zajmuje obroną.
A środki zarezerwowane.
No więc mogą przepaść. No i po co tak, skoro my rozdzielimy tam, gdzie potrzebujemy na przyszły rok, typu właśnie obrona terytorialna, i jeszcze zostają, no to oddajemy dla kogoś, kto jeszcze może je teraz realizować. Natomiast nie uszczuplamy, wręcz odwrotnie, będziemy robili wszystko, żeby jak najwięcej pieniędzy wydać na modernizację polskiej armii. Ale to już jest budżet przyszłoroczny, na którym właśnie trwają prace, dlatego tak prace wyglądają.
Panie pośle, niepokój uzasadniony polskich obywateli, ale nie tylko polskich obywateli, krajów członkowskich Unii Europejskiej, to wciąż napływające na nasz kontynent fale nielegalnych imigracji. To ogromne wyzwanie także dla naszego państwa.
Szanowny ojcze, szanowne państwo, to prawda. Należy, myślę, tutaj się bronić i bardzo dokładnie się przyglądać temu, co robi Unia Europejska. Mam nadzieję, że my jako Polska obronimy się przed napływem imigrantów, którzy nie są chrześcijanami. Myślę, że chrześcijan możemy do naszego kraju przyjmować, bo należy także pomagać tym ludziom, których zagrożone jest życie bądź zdrowie, ale myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy pomagać chrześcijanom i także sprowadzać repatriantów Polaków, którzy chcieliby przybyć do naszego kraju.
No bo to ogromne zaniedbania Polski wobec swoich rodaków, będących chociażby za wschodnią granicą, których de facto Polska zostawiła i opuściła.
To prawda. Poprzedni rząd Platformy miał wielkie zaniedbania w tym względzie. My musimy to poprawić. Wielu Polaków właśnie ze wschodu oczekuje, chciałby przybyć do naszego kraju, chciałby tutaj żyć, rozwijać się z całymi rodzinami i to powinien być priorytet polskiego rządu. Także nie możemy się poddawać pod dyktat niektórych krajów Unii Europejskiej, którzy chcieliby narzucać nam jakieś sztuczne parytety w tym względzie.
Ja tylko, jeżeli mogę, chciałbym przypomnieć, że w drugim tygodniu urzędowania minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, w porozumieniu oczywiście z panią premier Beatą Szydło, podpisał decyzję i polscy żołnierze mogli ściągnąć Polaków z Mariupola do ojczyzny. Przylecieli bezpiecznie, wylądowali. Już to jest ten pierwszy krok, który pokazujący, że to jest rząd, gdzie na pierwszym miejscu będą Polacy. Natomiast co do tego, co pan poseł mówił, ja myślę, że pomagać trzeba wszystkim, niezależnie od wiary. Natomiast niekoniecznie musimy ich przyjmować u siebie. Możemy paczki z pomocą humanitarną wysyłać. Po co konflikt wewnętrzny, zbrojny, bo to też trzeba powiedzieć, ściągać tutaj. Niech tam, skoro tam walczą, możemy wspierać oczywiście którąś ze stron humanitarnie czy w inny sposób, ale niekoniecznie, przepraszam, brać sobie ich na głowę, gdy nie możemy zapewnić bezpieczeństwa, gdy nie możemy ich ewidencjonować, gdy nie możemy w żaden sposób sprawdzać, co to są za ludzie, czy przecież zwróćmy uwagę...
No, porzucone na te paszporty na granicach, prawda?
No tak, zwróćmy uwagę na te zamachy w Paryżu, przecież Francja, służby specjalne francuskie są naprawdę na wysokim poziomie, a mimo to doszło do tego, że kilku uzbrojonych mężczyzn, prawda, którzy mieli na sobie ładunki wybuchowe, mogli podejść pod stadion, na którym właśnie znajdował się prezydent Francji. I popełnić samobójstwo poprzez zdetonowanie tych ładunków, które mieli przy sobie. Więc
będziemy musieli także odbudowywać swój wizerunek na arenie europejskiej. Myślę o dwóch sprawach, mianowicie o tej dosyć przykrej, dotyczącej źle podjętej analizy tego, co dzieje się w Polsce obecnie, czyli haniebna wypowiedź pana Martina Schulza. To jedna sprawa, ale z drugiej strony też przypomnijmy sobie działania byłej pani premier Ewy Kopacz, która zdradziła kraje Grupy Wyszehradzkiej właśnie w temacie imigrantów. Może od tego rozpocznijmy.
No teraz w najbliższy czwartek minister Antoni Macierewicz weźmie udział w Pradze, w szczycie właśnie Grupy Wyszehradzkiej. Tam będzie reprezentował rząd polski, Ministerstwo Obrony Narodowej. A też ta dzisiejsza wypowiedź pana Martina Schulza, no świetnie pokazuje, że mamy miesiąc takiego rządu w Polsce, który wreszcie stawia Polskę w takim miejscu na arenie międzynarodowej, także w Unii Europejskiej, w Europie, gdzie wreszcie mówimy jasnym głosem i, no przepraszam, nie dajemy się. Znaczy dzisiaj każdy musi się zacząć z nami liczyć na Zachodzie. To dzisiejsze spotkanie na Ukrainie, w Kijowie, z udziałem ministra obrony narodowej, gdzie zależało wszystkim tym państwom, żeby właśnie Polska wzięła w nim udział. To jest ten powrót, kiedy w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński potrafił obronić Gruzję przed najazdem Rosji. Dzisiaj znowu jest ta sytuacja. My odbudowujemy naszą pozycję w regionie. To jest bardzo ważne. Ja się nie dziwię, że Martinowi Schulzowi się to nie podoba, że taką rolę dzisiaj Polska odgrywa. Ja mogę tylko zapewnić, że odgrywać będzie.
Jasny sygnał także na początku prezydentury. Pierwszym krajem, który odwiedził pan prezydent Andrzej Duda, to Estonia.
Dokładnie tak. To pokazuje właśnie, że zależy nam na tym, żebyśmy tutaj w regionie, to my byli tym, żeby to Polska była tym przywódcą, żebyśmy to my mogli połączyć te wszystkie kraje. To bardziej, że to nie jest tak, że mamy dzisiaj pewne i bezpieczne czasy. Jest wręcz odwrotnie. Musimy konsolidować tą współpracę. I w naszym regionie to my powinniśmy być liderem. I dzisiaj to jest tak ważne.
Co z pomysłem o stworzeniu europejskiej ochrony naszych granic wspólnych, jakichś sił, służb granicznych? Czy jest to pomysł dobry, czy chybiony przez Unię Europejską?
Znaczy, ja tutaj pewnie zgadzam się z ministrem Waszczykowskim. Znaczy, to już jest kolejna próba doprowadzenia takiej sytuacji, żeby służby zachodnie mogły w pełni dokonać inwigilacji obywateli. Ja myślę, to jakby jest w gestiach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale ja myślę, że rzeczywiście tutaj powinniśmy być temu przeciwni. Tym bardziej, że zwróćmy uwagę, niby na każdym kroku mamy tolerancję, pełną otwartość, ale przychodzi co do czego i Francuzi jednym podpisem zamknęli swoje granice, bo mamy do czynienia z niebezpieczeństwem. Dzisiaj chcą tworzyć, prawda, system pełnej kontroli. Naprawdę ja myślę, że każde państwo może sobie świetnie poradzić i raczej skupmy się na tym, jak doskonalić współpracę międzynarodową, wymianę informacji, a niekoniecznie próbujmy siebie nawzajem wszyscy inwigilować, bo to tylko doprowadzi do złej sytuacji, zwłaszcza po takich wypowiedziach decydentów, bo jednak Martin Schulz niewątpliwie jest jedną z ważniejszych postaci w Unii Europejskiej.
Grupa Schengen rozsypie się?
Nie wiem. Pytanie do ministra spraw zagranicznych. Aczkolwiek no, po takim pierwszym kroku Francuzów no, pokazuje to, że to jest chyba fikcja.
Panie pośle, co wymaga najszybszego uzdrowienia w polskiej armii, w polskiej obronności? Jakie powinny być te pierwsze, najważniejsze decyzje i kroki podejmowane przez nowy skład Ministerstwa Obrony Narodowej?
To, co tu już wspomniałem, szanowny ojcze, właśnie system kierowania i dowodzenia naszą obroną. To powinny być priorytety, ale także tu, co wspomniano odnośnie ustawy, na co oczekuje dużo, dużo żołnierzy w naszym wojsku, tak aby mogli dosłużyć do pełnego wieku emerytalnego, żeby nie byli zwalniani ze służby po 12 latach. Ci ludzie świetnie mogą dalej służyć naszemu krajowi, naszym obywatelom w wojsku. Także należy o to zadbać. Oczywiście prace nad budżetem Ministerstwa Obrony, także Komisja Obrony będzie w najbliższym czasie pracowała nad tym. Także myślę, że tych tematów jest dużo. Włącznie także z przyjrzeniem się właśnie temu, co się także wcześniej działo, przetargom, które się odbywały wcześniej w naszej armii. Bo my musimy iść do przodu. Tu jest wiele zadań, które czekają, aby zostały jak najszybciej rozwiązane.
Chciałbym zaprosić także Państwa do rozmów, do telefonicznego kontaktu razem z nami. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. W studiu telewizji Trwam nasi goście. Pan Bartłomiej Misiewicz, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej i pan Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północ na 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Oraz dwa numery telefonów kampanii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, jeszcze jeden ważny aspekt i ważna sprawa. To bardzo szybko dokonane zmiany w resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej, ale także z poszczególnymi organami podległymi resortowi.
Proszę ojca, ale to jest kropelka w morzu potrzeb. Niestety fakt, że jakby pracując z ministrem Antonim Macierewiczem, można się przyzwyczaić do tego, że to jest bardzo intensywna praca. Ale już nasi współpracownicy w ministerstwie przyzwyczaili się, że wychodzimy najwcześniej około północy pierwszej i zaczynamy przed ósmą, więc to już jest duży plus. Fakt, zmiany są szybkie, aczkolwiek naprawdę wciąż jeszcze za małe, jest bardzo dużo rzeczy, które należy naprawiać jak najszybciej. Więc jakby każdego dnia minister podejmuje szereg przeróżnych decyzji, także personalnych, po to, żeby móc, bo to jest od najniższego poziomu, prawda, to jest, jak są szkoleni żołnierze, ale także jeżeli chodzi o
Akademia Obrony Narodowej.
Tak, także jeżeli chodzi o kształcenie żołnierzy, czyli właśnie Akademia Obrony Narodowej, na przykład Wojskowa Akademia Techniczna, ale zarządzanie wojskiem, poszczególne ćwiczenia, manewry, no i oczywiście funkcjonowanie ministerstwa, poszczególnych departamentów, wydziałów, akcji. Jest multum rzeczy, które Ministerstwo Obrony Narodowej robi, wykonuje w zasadzie każdego dnia. Mnóstwo inicjatyw. Trzeba też powiedzieć, że oczywiście organizacje proobrony otrzymują silne wsparcie od Ministerstwa Obrony Narodowej. Też warto wiedzieć, gdzie te pieniądze idą. Więc na każdym kroku, praktycznie każdy dzień, to jest dzień kilkudziesięciu przynajmniej decyzji.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy ojca.
Ojcze, z uwagą przysłuchuję się właśnie rozmową i dziękuję za nie. Dziękuję. No, trzeba bardzo jakoś tak informować ludzi, pokazywać, co się dzieje dobrego i za to dziękuję, bo te media w przeważającej części mętnego nurtu cały czas jedno tylko jakoś tak rozszerzają, epatują nas takim przemysłem nienawiści. Coś niesamowitego, właściwie to wszystko jest źle. Wszystko jest źle. Tak, i kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem popycha, to jest to. Ja chciałbym jedno tylko, ponieważ ojciec powiedział też o imigrantach, wspomniał, warto, czytałem dzisiaj w nocy na jednym z portali, w tym momencie nie mogę tego znaleźć, może to gdzieś już przesunęli zupełnie, o tym, jak jest właśnie w Szwecji, tak. Niezależnie od tego też czytam na jednym z portali, że były muzułmanie, mówi, uchodźcy przemycają dzieci i broń, kochani. To jest też, o co tu chodzi. Dziękujemy za to, że państwo tak myślicie dobrze o Polsce. Także o bezpieczeństwie Polski. To jest no, niezwykle ważne. To, co oni mówią gdzieś tam, to no, trzeba, my musimy dbać o Polskę, a nie, że gdzieś będą mówili w Unii Europejskiej, dyktowali, co my mamy robić. To jest nasza suwerenność i nie łudźmy się, że ktoś będzie za nas umierał, prawda? Jest taki właśnie, na jednym z portali był wywiad, właśnie czytałem dzisiaj w nocy o tym, co stało się ze Szwecją. Coś niesamowitego. I Polka, która jest od 1981 roku w Szwecji, tam pracuje, ona o tym wszystkim pisze. Mówi, dawniej się nie interesowała ani polityką, ani nie czytała wszystkiego, tylko tak praca. Jeżeli czytała, to no to oficjalne rzeczy i widziała, jak teraz widzi, jaka była narracja, co oni mówili w tych mediach. To była taka poprawność polityczna i mówi, właściwie to już jest teraz przez to przyjmowanie wielu, że jest po Szwecji. tak mówi, pisze o tym, o tych konsekwencjach takiego bezkrytycznego otwarcia granic i przyjmowania wszystkich i bardzo wielu. O tym chciałem powiedzieć i jeszcze raz dziękujemy za to, że ja dziękuję osobiście za to, że ten rząd myśli o bezpieczeństwie Polski i także w tej sprawie. Ja pamiętam, jak pan Kaczyński, Jarosław, pan premier Kaczyński, jak mówił w Sejmie, przestrzegał przed takim bezkrytycznym przyjmowaniem, jak oni szaleli. Tak. A jak oni szaleli wtedy, jak krytykowali, jak poniewierali we wszystkich mediach panem premierem Kaczyńskim. No. A tutaj proszę bardzo. Teraz już widzimy, już nawet Merkel zaczyna troszeczkę inaczej mówić. Może pod wpływem, może dlatego, że traci na poparciu, prawda, w Niemczech. Także właśnie to. Warto to odnaleźć, co ta Polka ze Szwecji pisze z własnego doświadczenia i warto to rozszerzać dalej. A tutaj dziękuję jeszcze raz za te informacje. Tym bardziej prosimy dalej o właściwe informacje, bo to, co wyprawiają, to jest jeden przemysł nienawiści i robienia wszystkiego, żeby w Polsce nic się nie udało. Żeby była kontynuacja grubej kreski, bo to wszystko stało się przez to, że grubą kreskę zrobili wtedy, gdy były te jakieś szanse o stanie wojennym, mimo że w jakiś sposób złamali tą solidarność. To nie była już później ta solidarność, która powstała w 80 roku. Ten wielki zryw, ponad 9 milionów Polaków zapisało się do Solidarności. Zniszczyli to i teraz no, kontynuacja jest grubej kreski. Chcą koniecznie to zrobić. I mamy niebezpieczeństwa są z zewnątrz i wewnątrz. Z zewnątrz i wewnątrz. Dlatego o to bezpieczeństwo trzeba dbać wszyscy. Ja widzę, jak dbać w tej chwili my wszyscy obywatele. Pierwsze wierzący modlitwa. Modlitwa, gorąca modlitwa o oddalenie tej nienawiści, tej produkcji nienawiści, kłamstwa. Ta nienawiść idzie aż do Unii Europejskiej i na nas wygadują. Jacyś tam pseudoredaktorzy w Niemczech się skarżą w mediach. Inni w Unii Europejskiej. To tak jak targowica. Tak jak targowica. Oni, tak jak ci zdrajcy szli później, czy to w dawniejszej historii Polski, czy później w tej nowszej historii, to tak jak ci, którzy z Moskwą kolaborowali. To jest to coś z tego to jest. Także tym bardziej trzeba się modlić, ale i trzeba tłumaczyć ludziom, i pokazywać właściwe informacje. Nie tylko z TVN-u, Gazety Wyborczej, TVP, Info czy Polsatu, bo to wszystko jest ta sama orkiestra. Unisono grają. Unisono a nie mówią o sukcesach, o tym, co rząd robi. Chociażby na przykład dzisiaj to, co było na konferencji prasowej z panem ministrem, panem premier, panem ministrem Szyszko, prawda? O tym sukcesie, który jest w Paryżu, wypracowali Polacy z panem ministrem na czele odnośnie CO2. Przecież to są miliardy euro, które by Polska musiała płacić. To zaklepała za tego, zgodził się na to poprzedni rząd. Przecież na wszystko się zgadzali. Kosztem Polaków. No. I o tym cisza. Na konferencji prasowej były pytania o zupełnie nie na temat. Ciągle tylko w kółko. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny. A propos tego Trybunału, to radzę posłuchać, w internecie będą można znaleźć przemówienia wczorajszego pana Andrzeja Gwiazdy. On tam też to powiedział, co to jest, o co tu chodzi, prawda? Także my musimy patrzeć szerzej i wiedzieć, że wolność trzeba ciągle zdobywać. Jak powiedział pan Andrzej Gwiazda, cały czas trwa walka o wolność. Cały czas. I to jest apel do wszystkich rodaków, do tych, którzy myślą poprawnie i zależy im na tym dziedzictwie, któremu na imię Polska. To tyle. Jeszcze raz dzięki za tą pracę, za pracę nad bezpieczeństwem. Ale jest bezpieczeństwo od wewnątrz też zagrożone. Eskalują nienawiść. Budzą śpiącego tygrysa. Budzą.